do Efezjan. Otwieramy. List do Efezjan. I dzisiaj będziemy czytali z rozdziału 4 od 25 wiersza. List do Efezjan, rozdział 4 od 25 wiersza. Przeczytamy trochę dłuższy fragment, ponieważ on stanowi taką pewną całość tutaj, jeśli chodzi o myśl w tym fragmencie tego listu. Efezjan 4:25. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jaki wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Przeczytałem cały ten fragment. On tak naprawdę bardzo ładnie dzieli nam się na trzy części, które widzimy nawet w naszym polskim tekście. Zaczyna się 21 wiersz od takiego słowa przeto, tak? Czyli jest wyraźne nawiązanie do tego, co było wcześniej powiedziane. Paweł tutaj pewne rzeczy mówi. W 5 rozdziale, 1 wierszu mamy znowu kolejny spójnik, który nam łączy końcówkę 4 rozdziału z początkiem 5. Bądźcie więc. Tak? Takie słowa jak więc, z tego powodu, przeto, zawsze pokazują nam, że mamy przejście do jakiejś myśli, która jest związana z czymś, co było powiedziane poprzednio. I potem z kolei w 5 rozdziale, 15 wierszu też mamy taki spójnik. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Więc mamy cały ten fragment podzielony na trzy części. Natomiast całość tego fragmentu mówi o takiej bardzo praktycznej stronie naszego codziennego życia. Przypominam tylko krótko, że list do Efezjan mówi o tym, że Bóg stworzył nas jako nowe dzieło. I to nowe dzieło przez odrodzenie, przez dzieło wykonane przez Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty stanowi Kościół. Indywidualni ludzie zostali odrodzeni, ożywieni przez Boga i połączeni w Kościół. I teraz ten Kościół ma pewne zadanie. Ma zwiastować Bożą mądrość, która ma być poznana przez cały świat. Widzialny i niewidzialny. I w pierwszej części tego listu, w pierwszych trzech rozdziałach, Paweł mówi, jak to jest możliwe, że grzeszny, zgubiony człowiek może takie wspaniałe zadanie wykonać. Mówi o tym, że Bóg to wszystko zaplanował, on dostarczył swoją moc, on dostarczył swoje kierownictwo, on oświecił, on ożywił, on pokierował tym wszystkim, co z jego strony, to wszystko, co z jego strony mógł zrobić, wszystko zrobił, także jesteśmy całkowicie zabezpieczeni. A druga część tego listu od czwartego pokazuje, jaka jest teraz nasza odpowiedzialność w świetle tego, że Bóg dał nam wszystko, co jest potrzebne, niezbędne, konieczne do tego, żebyśmy my, cały świat, Bożą mądrością na naszym przykładzie zadziwiali. I tak jak powiedzieliśmy, mówiliśmy od początku czwartego rozdziału, Paweł przede wszystkim mówi o tym, że Boże dzieło musi mieć świadomość jedności, tego, że stanowi jedno ciało, że stanowi jeden organizm. Ostatnio mówiliśmy o tym, że Bóg zawsze zaczyna działanie, praktyczne działanie w życiu człowieka od odnowienia jego umysłu. Tak? Mówiliśmy w wierszach od 17 do 24 o tym, że mamy odnowiony umysł jako Boże dzieło i powinniśmy teraz tego odnowionego umysłu używać. Paweł pisze tutaj w 17 wierszu, znowu mamy to więc, tak? Tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Mówi, nie, dość, tak? Nie postępujcie już tak, jak poganie. Dlaczego? Bo macie odnowiony umysł. I w 25 wierszu mówi, przeto, ponieważ macie odnowiony umysł, myślicie w inny sposób, wasze priorytety są inne, powinno wasze postępowanie wyglądać tak. I przechodzi trochę bardziej do konkretów. I te pierwsze wiersze od 25 do 32 mówią o tym, że jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli twój umysł jest odnowiony, to w twoim życiu powinny następować zmiany. Powinny następować zmiany. Boże Słowo wyraźnie mówi w innych miejscach i w tym, że to nie jest tak, że ty jak się nawracasz, to nagle następnego dnia jesteś już totalnie innym człowiekiem, totalnie odnowioną istotą i działasz na zupełnie innych zasadach. Niestety, tak to nie działa. Mówimy o czymś takim, Boże Słowo mówi o czymś takim, jak duchowy wzrost, jak duchowy rozwój. Rozwój, wzrost wymaga zawsze czasu. Ale z drugiej strony rozwój i wzrost zawsze jest widoczny. I tutaj Paweł właśnie do tego się odnosi. Mówi, wy, skoro odnowiliście swój umysł, zostaliście odnowieni w tym umyśle, skoro jesteście tym Bożym dziełem, to teraz w waszym życiu powinny następować zmiany. I tutaj konkretnie w tych wierszach mówi o zmianach nawyków. Mówi, Boże dzieło zmienia swoje przyzwyczajenia. Boże dzieło zmienia swoje przyzwyczajenia. Boże dziecko zmienia swoje przyzwyczajenia. Ja czasami wspominałem o tym, myślę, że niektórzy to pamiętają, ale przyzwyczajenie jest czymś, co ma niesamowite znaczenie w twoim życiu, chociaż może niektórzy sobie nawet tego nie uświadamiają. Nie uświadamiają, bo to jest przyzwyczajenie. Często jeśli chodzi o przyzwyczajenia, to nie jesteśmy świadomi tego, że robimy coś, bo po prostu robimy to z przyzwyczajenia. Ale prawda jest taka, że większość twojego życia oparta jest na nawykach. Oparta jest na przyzwyczajeniach. Większość rzeczy, które robisz codziennie, robisz tak, jak robisz, bo się do tego przyzwyczaiłeś albo przyzwyczaiłaś. Reagujesz w taki, a nie w inny sposób, bo do takich, a nie innych reakcji się przyzwyczaiłeś, przyzwyczaiłaś. I to jest coś zupełnie naturalnego. Bóg nam wbudował mechanizm nawyku. I dzięki Bogu za to, bo to nas odciąża w bardzo wielu sytuacjach. Gdybyśmy nie mieli mechanizmu nawyku, to byśmy musieli cały czas myśleć o wszystkim, co robimy, prawda? O tych czynnościach, które wykonujemy codziennie, musielibyśmy za każdym razem myśleć, jak je wykonać. Nawyk jest czymś niesamowitym, ponieważ on uwalnia nasz umysł od nadmiernego obciążenia. Co więcej, pozwala nam robić rzeczy dobrze albo nawet doskonale, dużo szybciej. Widzimy to bardzo dobrze w przypadku ludzi, którzy są wyszkoleni w jakiejś dziedzinie. Człowiek, który jest bardzo dobrze w czymś wyszkolony, on wykonuje rzeczy instynktownie. Dlaczego szkoli się kierowców, żeby instynktownie reagowali na pewne sytuacje na drodze? Bo ta reakcja jest wtedy dużo szybsza, dużo precyzyjniejsza, dużo mniej zawodna. Ludzie, którzy wykonują pracę albo mają przed sobą zadania, które mają wykonać szybko, precyzyjnie, to musi być oparte na nawykach. Po prostu. Bez udziału, tego świadomego udziału myślenia. Jak to zrobić, jak zareagować? Nie. Jest bodziec i jest reakcja. To wszystko jest kwestia nawyku w naszym życiu. Problem polega na tym, że tak jak ze wszystkim innym, to, co człowiek dostał od Boga, co jest dobre samo w sobie, człowiek mając tą grzeszną naturę, rodząc się jako grzeszny człowiek, pod wpływem szatana po prostu to jest zepsute, prawda? To jest zniszczone. To jest uszkodzone, co gorsze, jest użyte przez szatana dla celów złych. I dlatego jako ludzie mamy problemy ze złymi przyzwyczajeniami. Dlatego jako ludzie mamy problemy z nałogami. Mamy problemy z rzeczami, które trudno jest wykorzenić, tak? Trudno jest zwalczyć złe przyzwyczajenia. Bo przyzwyczajenie tak ma działać, że jesteś do czegoś przyzwyczajony i wykonujesz to instynktownie. Nie myśląc o tym. To jest dobry mechanizm. Niestety w grzesznym człowieku został zepsuty przez szatana i wykorzystany ku złym celom. I teraz Paweł tutaj pisze, że jednym z praktycznych objawów tego, że ty jesteś Bożym dziełem, jest zmiana tych złych nawyków na dobre nawyki. I zobaczcie jeszcze raz tutaj, skoncentrujemy się dzisiaj na tym fragmencie, zobaczcie jeszcze raz tą serię tych wierszy od 25 do 32. Mamy tu, przeczytam je jeszcze raz, zobaczcie, że mamy tu serię kontrastów. Mamy coś, co jest złe, zastąpić czymś, co jest dobre, tak? Odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Widzicie, tutaj mamy całą serię kontrastów między złym przyzwyczajeniem i dobrym przyzwyczajeniem. To jest seria, po pierwsze, w trybie rozkazującym, tak, że mamy zrobić coś, zamienić na coś. Po drugie, jest tutaj czas teraźniejszy, czyli to jest coś, co ma być naszym ciągłym przyzwyczajeniem. Co my mamy w takim trybie działać. Chodzi o to, żeby zamienić to, co złe, na to, co jest dobre. I tutaj od razu Paweł daje nam bardzo ważną prawdę, słuchajcie. Nie wykorzenisz złego nawyku, złego przyzwyczajenia, jeśli go nie zastąpisz dobrym. Jest takie powiedzenie, że przyroda czy natura nie znosi czego? Pustki, próżni. Dokładnie. To jest prawda też w duchowym życiu. Pan Jezus tą prawdę ilustruje takim przykładem, kiedy pamiętacie tą historię. Mówi o tym, że jeśli duch zły wyjdzie z człowieka, prawda, wędruje sobie po miejscach jakichś tam bezwodnych, dziwnie to brzmi, bo co ma duch do wody, on raczej nie pije, ale powiedzmy, to jest wszystko, to jest pewien obraz, tak? Pewna przypowieść. Ale mówi, że jak mu się znudzi w tych miejscach bezwodnych, to co robi? Wraca, tak, do tego człowieka, a tam co? Czysto, ładnie, pusto. No to jak pusto, to co ja się będę pałętał po tych miejscach bezwodnych? No to zaprasza jeszcze innych i stan końcowy tego człowieka, jak Pan Jezus mówi, jest gorszy niż na początku. To jest już duchowa prawda, która mówi o tym ogólnym prawie. To jest takie zawężenie tego ogólnego prawa. Natura nie znosi pustki. Nie wykorzenisz złych przyzwyczajeń, złych nawyków, jeśli nie zastąpisz ich dobrymi. To jest błąd, który ludzie często popełniają, bo wydaje im się, że problem polega na tym, żeby usunąć to, co jest złe. Tak? Mam jakieś złe przyzwyczajenie, jakiś zły nawyk i ja z tym walczę, bo to jest złe. Ja wiem, że to jest złe i chcę to usunąć. Boży przepis jest inny. Chcesz usunąć to, co jest złe? Znajdź przeciwieństwo tego złego, dobre, i ćwicz się w tym dobrym. I wtedy w miejsce złego nawyku pojawi się dobry. Złego przyzwyczajenia dobre. I Paweł daje tutaj taką serię przykładów. Oczywiście to są tylko przykłady, tak? Mówi, jest coś, co jest złe, co masz przestać robić, a zacząć w tym samym czasie robić coś, co jest dobre i dla każdego dodatkowo daje jeszcze jakieś takie uzasadnienie. Każdy z tych par to mogło być osobne kazanie tak naprawdę na każdy z tych tematów, ale tu chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali na samej tej idei. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to ty masz do tego moc, żeby usunąć to, co złe. Bo tak jak wcześniejsze rozdziały mówiły, to jest ta moc, którą Bóg okazał w Jezusie Chrystusie, kiedy wzbudził Go z martwych. Dzięki tej mocy wierzymy, dzięki tej mocy jesteśmy ożywieni, dzięki tej mocy jesteśmy połączeni w jedno ciało. Na bazie tej mocy my działamy. Mamy moc. Mamy moc, żeby zmieniać złe przyzwyczajenia w naszym życiu. Ale pamiętajmy, żeby zastępować je czymś dobrym. Często jest tak, że ludzie albo o tym zapominają, albo nie są świadomi, albo im się po prostu nie chce, tak? Chcieliby się pozbyć tego, co jest złe, ale niekoniecznie używać energii, żeby nauczyć się tego, co jest dobre. Bo zmiana nawyku to jest ciężka praca. Bo to jest coś, co ty musisz wykorzenić z siebie, co robisz automatycznie i nauczyć się czegoś nowego. To jest ciężka praca. To jest bardzo dużo energii. To jest czas. Nawyk z definicji jest czymś, co wymaga czasu, żeby wykształcić i żeby zmienić. I tak, są sytuacje, kiedy Bóg potrafi usunąć zły nawyk. Tak, słyszeliście świadectwa. Tu w naszym zborze mamy świadectwa ludzi, którzy mieli złe przyzwyczajenia, złe nałogi, tak? I w momencie nawrócenia Bóg po prostu zabrał to od tak. Ale to są szczególne rzeczy, kiedy w szczególny sposób Bóg wie, że to jest bardzo szkodliwe, tak? I Bóg daje moc. I to jest możliwe. ale w większości rzeczy, nawyków w naszym chrześcijańskim życiu, to wymaga czasu i nakładu sił. Tu jest miejsce, w którym dochodzi do głosu to nasze staranie, tak? Ćwiczcie się w pobożności, jak mówi Biblia. Starajcie się usilnie, jak mówi Biblia. Właśnie między innymi w tym zamienianiu złych nawyków na dobre. 25 wiersz mówi: przestańcie kłamać, mówcie prawdę, tak? I uzasadnienie, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Nawiązanie do jedności, o której wcześniej mówi. Jesteście jedno. Jaki jest sens, żeby w tym samym organizmie część kłamała, jedna część kłamała drugiej, tak? Jeżeli coś się, wiecie, to my czasami tak robimy, tak? Coś nas boli, tak? Część naszego organizmu daje sygnał przez układ nerwowy, przez ból, że coś jest nie tak, bo ból to jest tak naprawdę bardzo ważna informacja w naszym organizmie, że coś jest nie tak, coś jest nie tak. Ale my, nasza głowa mówi, nie, wszystko jest okej, tak? Ale to jest działanie bezsensowne. Bo jeśli coś jest nie tak, to lepiej zareagować na to, co jest nie tak. Tak samo, jak jesteśmy jednym organizmem. Jeżeli jesteśmy jednym organizmem, Paweł mówi, jesteście członkami jedni z drugich. Przestańcie mieć nawyk kłamstwa, zacznijcie mieć nawyk, żeby mówić prawdę. Dalej, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Przestańcie się gniewać i trzymać ten gniew. Zacznijcie, jeżeli już się gniewacie, szybko tego gniewu się pozbywać. Jeżeli macie nawyk, że gniew u was siedzi, zacznijcie nabywać nawyku, że jak się gniewam, tak jak tutaj jest w ten obrazowy sposób, tak, kończy się dzień, kończy się gniew. Mówi, nie dawajcie diabłu przystępu. Dlaczego? Cała Biblia nam mówi, że gniew jest niebezpiecznym stanem dla człowieka. Bo jeżeli się człowiek gniewa na kogoś innego, szatan bardzo często, bardzo zgrabnie to wykorzystuje. Im dłużej ten gniew tam w sobie trzymamy, tym diabeł ma lepszy przystęp do nas. Jeśli ten gniew jest taką naturalną, emocjonalną reakcją, ale zaraz pod wpływem Bożego Słowa czy myślenia, tak, według Bożego Słowa, on jest wyciszany. Okej, no wkurzyłem się, ale no dobrze, tak? Dobrze. I poddajemy się Bogu, to wtedy ten diabeł ma bardzo ograniczony przystęp. Więc przestańcie trzymać gniew, zacznijcie go ograniczać. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Niech raczej z żmudną pracą zacznie zdobywać, żeby mógł udzielać potrzebującym. Czyli ten, kto ma przyzwyczajenie wykorzystywać innych, niech nabędzie przyzwyczajenia, żeby udzielać innym. Dalej, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, niech zacznie wychodzić dobre, które ma budować. Jeżeli ktoś ma przyzwyczajenie, że języka używa w niewłaściwy sposób, niech zacznie go używać tak, żeby ludzie byli zbudowani tym, co on mówi. Dlaczego? Dlatego, że 30 wiersz mówi, to niewłaściwe użycie zasmuca Ducha Świętego. Tak? On, Duch Święty jest w nas, jest w tobie jako w Bożym dziecku. Jeżeli twoje postępowanie związane z tym, co ty mówisz, jak ty mówisz, jest niewłaściwe, on jest zasmucony. I w końcu 31, 32 wiersz mówi o gniewie, goryczy, takiej złości do innych po prostu. Mówi, jeżeli ktoś ma to, zostawcie, ale nie to, że przestańcie być źli na innych, tak? Nie. 32 wiersz mówi, ćwiczcie się w kontraście. Bądźcie uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie. I znowu mamy uzasadnienie. Przecież wam Bóg odpuścił w Chrystusie, tak? Czyli Paweł uzasadnia, tak można powiedzieć, teologiczno-praktycznie każde z tych kontrastów. Ale generalnie to są przykłady. Oczywiście one są do zastosowania dla nas, praktycznego. Ale to nie jest tak, że jeżeli ktoś ma nawyk, który nie jest tu wymieniony, to znaczy, że to jego nie dotyczy. Ty wiesz, jakie ty masz w życiu nawyki, bo każdy człowiek jest tego świadomi, jeśli nie wszystkich, to niektórych będzie, tak? Albo nas ludzie uświadomią z czasem, jak mamy przyzwyczajenia. Każdy ma coś, co jest jego nawykiem, co mu przeszkadza. I to samo w sobie nie musi być nawet niczym złym. Ale może powodować, że to ma jakieś konsekwencje negatywne w naszym życiu. I wiemy o tym. I Paweł mówi, Boże dzieło ma zadziwiać świat między innymi tym, że potrafi dzięki Bożej mądrości, dzięki Bożej woli, dzięki Bożej sile znaleźć to, co jest słuszne i zastosować w swoim życiu zamiast tego, co jest niesłuszne. I to jest to, co chciałem, żebyśmy zapamiętali dzisiaj z tego fragmentu. Jeżeli są przyzwyczajenia jakieś w twoim życiu, które wiesz, że są niewłaściwe, to pamiętaj, walka z nimi musi polegać na tym, że zastępujesz je czymś, co jest przeciwne temu złemu, co wykonywałeś. Czy to chodzi o ludzi, czy to chodzi o relacje z ludźmi, czy to chodzi o czas, czy to chodzi o pieniądze, czy to chodzi o tryb życia, czy to chodzi o cokolwiek. Znajdź Boży odpowiednik tego, co jest nie tak. I ćwicz się w tym. Ćwicz się w tym. Praktykuj, aż to wejdzie w nawyk. Z pomocą Ducha Świętego, z pomocą Boga, z pomocą Bożego Słowa, to wejdzie w nawyk. I za jakiś czas to się stanie naturalne. Bo tak działają przyzwyczajenia. Tak działa nawyk. I dalej będziemy następnym razem mówić, dalej Paweł w tym 5 rozdziale mówi o tym, co nam pomaga w dużym stopniu też zmieniać te przyzwyczajenia. Tak? Mówi tutaj o tym, że powinniśmy uważać na to, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, o czym mówimy. I dalej mówi też pod koniec tego 5 rozdziału, jakie powinno być nasze ogólne nastawienie na ten temat. Tak? Powinniśmy poznawać Bożą wolę, powinniśmy oddawać Bogu chwałę, powinniśmy dziękować Mu za wszystko, powinniśmy uważać, pod jakim wpływem jesteśmy, pod jaki wpływ się poddajemy. Paweł tutaj w tym rozdziale idzie, tak jakby przechodzi od szczegółu do ogółu. Najpierw mówi, jaki powinien być końcowy efekt tego. Mówi, wasze przyzwyczajenia powinny być zmieniane. Wasze życie powinno się zmieniać. I wtedy będziecie wypełniać tą rolę, którą Bóg wam jako Bożemu dziełu dał. A ta zmiana ma polegać nie na tym, że usuwacie złe nawyki i jesteście czyści i wysprzątani. Nie. To, co złe, zamieniamy na to, co dobre. I to rzeczywiście, słuchajcie, to rzeczywiście jest niesamowicie potężne świadectwo. Wydaje mi się, że nawet wy jako ludzie, czy my jako ludzie jesteśmy świadomi tego, jak potężne to jest świadectwo. Kiedy słuchamy kogoś, kto mówi o swoim nawróceniu, jak go Bóg zmienił, to zawsze największe wrażenie robi, jeżeli ktoś postępował w jakiś sposób, a potem Bóg go zmienił o 180 stopni. Biblia to pokazuje. Tak? Apostoł Paweł, Saul, sam o tym mówi. Ja prześladowałem zbór Boży. Tak? Był najgorliwszy w tym, żeby gnębić chrześcijan, a potem był najgorliwszy z tych, których wcześniej gnębił. Bóg zmienia życie swojego dzieła i zmienia radykalnie. Zmienia o 180 stopni. Kontrast w życiu człowieka wierzącego powinien być czymś w stosunku do jego poprzedniego życia, czymś, co jest widoczne, co jest namacalne. I czasami to dotyczy tych wielkich rzeczy, które często Bóg nawet zabiera na początku, ale każdy z nas ma setki, może tysiące tych drobnych rzeczy, w których powinniśmy się ćwiczyć, zamieniając to, co złe, na to, co dobre. Dzięki Bożej pomocy, dzięki Bożemu kierownictwu. Amen.